Po prostu tylko wszedłem na salę, łzy mi zaczęły lecieć. Była taka obecność Boża. Henryk wie, ja w ogóle jak zaczynał konferencję, ledwo mówił. Widać było, że stał i po prostu był tak poruszony. I mówi, że tą konferencję oni chcieli zorganizować wcześniej, ale Bóg im powiedział nie. Poczekajcie na Sukot. I zrobicie to dopiero po Sukocie, dlatego że mówi, Bóg im powiedział, że po Sukocie w ogóle wy będziecie w innym miejscu, całkiem. On nie wiedział w ogóle, o co chodzi. I właśnie na Sukocie się coś wydarzyło. Była pewna konferencja w Izraelu, ale to w ogóle jeszcze trochę wcześniej działo się tak, słuchajcie, oni mówią, że w tym momencie jest około ponad 100 mesjańskich społeczności w Izraelu. Izrael jest powierzchni mniejszej niż województwo lubelskie. Ile mamy zborów w województwie lubelskim? Nie wiem. Ale myślę, że 50 chyba nie przekraczamy. Wiecie, to jest słuchajcie, co... No część jeszcze powstała przez podziały, to już w ogóle powinny się nie liczyć, takie zbory uważam. Dostać powinny żółtą kartkę przynajmniej albo czerwoną, to by było jeszcze mniej, tak, w tych statystykach. Okej, ale słuchajcie, ale właśnie jeszcze wydarzyło się coś takiego przed tym świętem, dlatego że te zbory mesjańskie było bardzo podobnie jak wśród u nas, tak, czyli nie miały żadnych relacji. Często mieli coś do siebie, liderzy. I tam po prostu zaczęło się pojednanie od liderów tych wspólnot mesjańskich. Oni się zaczęli spotykać razem, zaczęli pokutować z tych złych relacji, zaczęli się modlić przed Bogiem i to zostało uzdrowione. W tym momencie oni, tak jak mówiono, mają dobre relacje i współpracują razem. To już nie jest tak, że każdy oddzielnie po prostu działa, ale została jakaś zbudowana relacja, tak, prawdziwa. Także to jest bardzo bliskie temu, o co Jezus się ciągle modlił w Ewangelii Jana 17, tak? Kiedy czytamy, że aby wszyscy byli jedno. To jest Jego ogromne pragnienie dla całego Kościoła. I właśnie kiedy oni doszli do jedności, to wtedy w ich sercach, wie, że Duch Święty zrodził taki pomysł, że teraz oni chcą tej jedności z kościołami z narodów. I została zorganizowana właśnie konferencja, gdzie zaproszono, to była wyjątkowa konferencja, tak? Zaproszono liderów z kontynentów różnych, świata. Chciano wynająć gdzieś salę na konferencję. Każdy hotel w Jerozolimie odmówił. Kiedy dowiedzieli się, o co chodzi, jaki jest temat konferencji, że to są Żydzi mesjańscy, odmówiono im. Nie znaleźli żadnej sali w Jerozolimie, więc po prostu wynajęli salę gdzieś pod Jerozolimą, to jest, tak? Słuchajcie, w jakim miejscu? Jak to do nich potem dotarło? Kiriat Jarim. Stamtąd Dawid sprowadzał Arkę. Właśnie w Kiriat Jarim Arka pozostawała przez lata. W tamtym miejscu zorganizowano konferencję. Czy to coś mówi, myślicie, proroczo? Izrael, tak jakby oni mówią, jeszcze Jerozolima nie jest gotowa, tak? Jeszcze oni mówią nie. Ale w Kiriat Jarim właśnie była ta konferencja i jedną z osób zaproszonych był właśnie Henryk Wieja, on reprezentował nasz kraj. Też Europę może nawet, nie wiem. Były i z Wysp Polinezji jacyś liderzy i tak dalej, także różni liderzy z różnych stron. I Henryk, wiecie, filmik puścił, jak to wyglądało. I to wyglądało tak, że wszyscy ci liderzy trzymali pochodnie, ci liderzy z kościołów, z narodów. I był taki świecznik, tak, który obrazował Izrael. I ci liderzy właśnie z narodów, oni się modlili w ten sposób, że Panie, że Ewangelia, która wyszła z tej ziemi, my teraz modlimy się i stajemy, żeby ona wróciła w tej ziemi. W jedności prosimy Cię o to. My chcemy tego i stajemy w modlitwie za tym. Żeby Ewangelia, która poszła, wyszła z Izraela od Jeszuły, żeby teraz wróciła do Izraela i do Twojego narodu. I podpalali wszyscy po kolei ten znicz. I potem liderzy z Izraela, ci mesjańscy, oni tak jakby akceptowali to, modlili się, że przyjmują to, tak, że dziękują Bogu, ale też zrobili coś innego, że Panie, my przyjmujemy teraz ich wszystkich do naszej rodziny. Przyjmujemy te kościoły po prostu z narodów i my tworzymy teraz razem jeden po prostu kościół. To jest, wiecie, to jest to, co jak czytamy Pisma, zawsze było w sercu Boga. Tak? Że Jezus powiedział, będzie jedna owczarnia, jeden pasterz, ale mówił, że ta jedna owczarnia się będzie składać z tej pierwszej owczarni, mówi, ale mam też jeszcze inne owce i tamte inne. I on mówił o nas, o poganach, mówi, ja też muszę przyprowadzić. I mówi, wszyscy razem będziecie słuchać jednego głosu, tak? Jezusa. I to się dzieje. I wiecie, to są rzeczy historyczne. Wiecie, bardzo mnie dotknęło, kiedy to chyba Henryk Wieja powiedział, że tak naprawdę Kościół, który w taki sposób działał, że była dobra relacja między wierzącymi z Żydów i z pogan, trwała tylko kilkadziesiąt lat na początku. Potem 2000 lat nie było żadnej tej relacji. I teraz żyjemy w czasach, kiedy ta relacja jest odbudowywana. Usługiwali tam tak, no Henryk Wieja, on pierwszy właśnie te słowo powiedział, a później usługiwał Asher Intrater, tak, czy Intrasher i Don Finto. Ten właśnie Asher jest rabinem mesjańskim z Izraela, a Don Finto, powiem wam, to jest niesamowity człowiek, niesamowity, 87 lat. Dwa kazania walnął w dzień, pełen ognia. Naprawdę bardziej niż wielu z nas. Tak zapalony człowiek po prostu, tak gorący po prostu dla Boga. Człowiek, który już był liderem w ruchu Jezusa w latach 60., kiedy się hipisi nawracali masowo. On wtedy już był pastorem. Był profesorem na uczelni przez jakiś czas. A człowiek od około 30 lat jest liderem, ojcem duchowym dla wielu mesjańskich liderów w Izraelu, gdzie ich prowadzi. I przeczytam wam tylko takie dwa wersety, które on też podał, które myślę, że to jest ten czas właśnie, który pokazuje, że to się wypełnia. Bardzo ciekawe takie, on to pokazał. I to jest Izajasz 6 rozdział, kiedy Izajasz miał te spotkanie z chwałą Bożą, tak? I potem 8 werset, jest tak, kiedy Bóg mówi do niego, potem usłyszałem głos Pana mówiącego, kogo poślę i kto nam pójdzie. Wtedy odpowiedziałem, oto jestem, poślij mnie. A on powiedział, idź i powiedz temu ludowi, słuchajcie uważnie, ale nie rozumiejcie. Patrzcie uważnie, ale nie poznawajcie. Zatwardź serce tego ludu, uczyń jego uszy ciężkimi do słuchania i zaślep jego oczy, aby nie widział swoimi oczami, nie słyszał swoimi uszami i nie zrozumiał swoim sercem, aby nie nawrócił się i nie był uzdrowiony. I ten fragment Jezus cytuje w 13 rozdziale Ewangelii Mateusza do swojej służby. Ten fragment. I mówi, spełnia się na was to, mówi do Żydów, co prorokował o was Izajasz. Tak? Ale czytajmy dalej. 11 werset. Wtedy Izajasz mówi tak, zapytałem, ale jak długo, Panie? A on odpowiedział, aż miasta zostaną spustoszone i bez mieszkańca, domy bez ludzi, a ziemia zostanie doszczętnie spustoszona, aż Pan zapędzi ludzi daleko i będzie wielkie spustoszenie pośród ziemi. Jeszcze raz, aż miasta zostaną spustoszone i bez mieszkańców, domy bez ludzi, a ziemia zostanie doszczętnie spustoszona, aż Pan zapędzi ludzi daleko i będzie wielkie spustoszenie pośród ziemi. I teraz wiecie, co mój Don Finto? Pojedź dzisiaj do Izraela i zobacz, czy to jest ten obraz, który tu jest napisany. Mówi, to się już skończyło. Przez setki lat tak było. Przez setki lat tak było. Przez wieki. To był kraj spustoszony, bez domów, bez Żydów, bez mieszkańców. Ale już tak nie jest. Co to znaczy? To znaczy, że wraca czas, kiedy te wypowiedziane, można powiedzieć, przekleństwo w pewnym sensie kończy się. I słuchajcie, co oni mówią. Mówią, że się Żydzi nawracają całymi rodzinami niektórzy. Znają takie świadectwa, że na przykład się mama nawraca z dziećmi, z kilkorgiem dzieci, wszyscy spotykają Jeszuę w snach i nawracają się. Boją się powiedzieć tacie, bo to jest Żyd ortodoksyjny, tak? I pewnego dnia przy obiedzie ich tata mówi, wiecie, ja już nie mogę, muszę wam coś powiedzieć. Mówi, ja poznałem Jeszuę, przyszedł do mnie w śnie. Wtedy mówił, tato, wreszcie. My też go poznaliśmy, się modliliśmy, żebyś i ty poznał. To są, wiecie, wiecie, co to jest? Pan bardzo blisko jest swojego powrotu. Naprawdę. Naprawdę. To jest bardzo blisko już. Takich rzeczy, oni mówią, tam jest bardzo dużo. Słuchajcie, ten Asher, on mówi, w Egipcie w ostatnich latach się nawróciło 3 miliony ludzi. 3 miliony w samym Egipcie muzułman. W ogóle Asher, ja byłem poruszony, on mówił o muzułmanach jako o swoich kuzynach. Mesjański Żyd, rabin, mówi, to są kuzyni, mówi, przy mamy ojca Abrahama, mówi, tego samego tatę mamy, tak, praojca. I wiecie, tam wiele rzeczy się działo. W ogóle był taki niesamowity, kiedy Asher mówił, bo on mówi, że jego dziadek był z Polski. W ogóle było troje tam Żydów. Wszyscy mieli korzenie z Polski. I mówi, kiedy tu przyjechał, chyba był też w tym Muzeum Polin i to wszystko, on mówi, wiecie co? Ja już nie wiem, mówię, ile we mnie jest Żyda, ile z Polaka. Mówi, ja nie wiem. Bardzo żydowski, tak. Ale mówi, słuchajcie, no mój dziadek był, ale to może jest tak, że po prostu myśmy tu 500 lat mieszkali. Mówi, to ja mam dłuższe korzenie, mówi, w Polsce niż po prostu w Izraelu, tak? O wiele. I wiecie, i też właśnie takie było pojednanie, tak, on poprowadził, niesamowite, myślę, naprawdę. Kiedy on właśnie zaczął błogosławić Polskę, tak? I mówił, że kiedy właśnie my staniemy razem po prostu, jako wierzący właśnie i z pogan, i z Żydów, wtedy Bóg coś uwalnia. I tak jakby był ten akt, tak, że się wzięliśmy wszyscy za ręce i po prostu i była taka przyjęcie siebie nawzajem, tak, akceptacja. I wtedy on zaczął w proczy sposób uwalniać pewne błogosławieństwa od Polski. To było, Marcinka to wycięło tam po prostu, nie? Niesamowite to było. I to naprawdę, to są duchowe rzeczy. To nie jest tak, że coś ktoś po prostu, nie wiem, robi, żeby robić po prostu, tak? Ale to naprawdę taki miało niesamowity duchowy wymiar i po prostu to się czuło. Wiecie, też jeszcze taka ciekawa rzecz się bardzo wydarzyła. Siedziało przed nami takie małżeństwo starszych Anglików. Znaczy nie widziałem przy Anglice, ale tam coś słyszałem, że po angielsku mówią. Tacy fajni ludzie jacyś w ogóle i po prostu... I po tym dniu konferencji, my później na drugi dzień byliśmy u Henryka w zborze, tak, u Wiejów, tak, w Ustroniu. I oni tam znowu i siedli koło nas, tak. Ja siedziałam, oni siedli i ta kobieta tam po angielsku, ja nie jestem dobry, tak, w angielskim, ale trochę rozumiem. I zaczęła rozmawiać ze mną i mówi, że skąd jestem. Ja mówię, a ze Świdnika, tak, koło Lublina. Ona mówi, a my z Zamościa. Ja mówię, jak z Zamościa? A ona mówi, wiesz, no, my po prostu, mówi, nigdy żeśmy nigdzie nie wyjeżdżali. Siedzieliśmy w Anglii, mówi, przez wiele lat, nic nie robiliśmy i teraz jesteśmy od iluś lat na emeryturze. Od 5 lat są w Polsce. I mówi, i modliliśmy się, Boże, co my możemy zrobić dla Ciebie? Chcemy Ci jakoś teraz służyć, tak? Już nie pracujemy, mamy czasu, wszystko. I Bóg im powiedział, że chce, żebyście służyli Izraelowi. I on mówi, wow, no to fajnie, to co panie, to jedziemy do Izraela. Bóg mówi, nie, do Polski. I oni się modlili, ale dlaczego? I oni tak wierzą, że Bóg im pokazał. Dlatego, że chce, żeby Polska zaczęła błogosławić Izrael. Wtedy Izrael będzie błogosławił Polskę i to tak im Bóg pokaże. To jest bardzo ważne. I kiedy mówi, to nastąpi, to też przyjdzie, mówi, Boże poruszenie. Oni teraz w środę mają przyjechać, dlatego że lecą w czwartek do Anglii gdzieś tam, do rodziny chyba. ale mają być w środę tutaj 10, w notabene mają nocować, bo już sobie wcześniej zajęli nocleg, także będziemy umówieni z nimi, jakby ktoś chciał. Ja myślę, że nawet w środę, bo jest modlitwa tutaj, to można by ich tutaj przyprowadzić, bo oni mówią, że mają rzeczy, które wierzą, że Bóg im mówi, tak, o całej tej sytuacji, o tych relacjach. I myślę, że to jest fajne, tak, żeby ich poznać, posłuchać, no bo ludzie, albo ludzie odjechali, tak, ale może to sprawdzimy, jak ich posłuchamy. No. Ale nie wyglądali, jakby odjechali, bardzo, bardzo fajni ludzie. Także to jest też taki, powiem wam, bardzo, bardzo ciekawa rzecz, nie? Także myślę, że tu ich zaprosimy, nie? Także tyle chyba ja, nie?
Tak. Ja też byłem pod wrażeniem, a chyba najbardziej byłem pod wrażeniem takiej drugiej części modlitwy, kiedy staliśmy z przodu i zaczęliśmy się też błogosławić nawzajem, a później oni zaczęli śpiewać, zespół muzyczny zaczął śpiewać i razem z nimi, razem z Żydami mesjańskimi, my jako wierzący z pogan wołaliśmy Baruch Haba Beshem Adonai, czyli błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, bo to jest to zdanie, które będzie wypowiedziane tuż przed przyjściem Mesjasza i to oni muszą wypowiedzieć, a my to razem wypowiadaliśmy przed Bogiem, jakby błogosławiąc się nawzajem i błogosławiąc też my Polacy, błogosławiąc Izrael, a oni jako z Izraela błogosławiąc nas, Polaków. W taki szczególny sposób, żeby Boże poruszenie przyszło do naszych obu narodów. I ta pieśń po prostu była taka, że ja to myślałem, że albo to już wybuchnie zaraz, albo po prostu tak byłem przejęty. Tak. Przyjdź Królestwo Twoje. Tak, jest tak. Ta melodia szczególnie była taka, że jak już zaczęli grać tą melodię, to ja myślę, ludzie, zaraz jakaś elektryczność po prostu w powietrzu będzie. A potem to Baruch Haba Beshem Adonai w rytmie melodii. To było niesamowite, no po prostu przeżycie było niesamowite, dlatego ja myślę, że po prostu Duch Boży składał mocne świadectwo w nas i to nie tylko ja przeżywałem, wszyscy z nas niesamowicie to przeżywaliśmy. I to było bardzo takie duchowe i prorocze.
Ktoś... Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, ja zapomniałem, bo tam książki za darmo rozdawał. To jest człowiek też, który jest od 7 lat w tej służbie Szalom Izrael z Oświęcimia. Roman Gawel też tam był, poznaliśmy go, mówi, jest szansa, że w ogóle przyjedzie do nas, bardzo fajny człowiek. Ja mam 6 książek, to dodam książki. Jakby to chciał.
Ostatnio dotknęło mnie pewien fragment ze słowa. Pierwszy raz już jakoś to dla mnie takie jest ważne. Jest to pierwsza Księga Królewska, 19:19. Jest to historia Eliasza, który najpierw jest ta historia, kiedy jest to takie konfrontacja z prorokami Baala, z królem Achabem. Wtedy jego żony króla Jezebel nie było. I to jest ten moment, kiedy Eliasz ściąga ogień na ofiarę. I później, gdy Achab wraca do królowej, to ona po prostu, widać bardzo wyraźnie, że ona po prostu ona manipulowała nim i ona po prostu decydowała o tym, co się dzieje. On był jakby tylko w tym wszystkim taki pod jej wpływem i rządami. I ona rzuca takie przekleństwo, że na Eliasza, że zaraz, że tak jak ci prorocy poumierali, to i ty ciebie też tak zabijemy. Eliasz się wtedy przestraszył i uciekł. I zlokł się więc i ruszył w drogę, to jest 19:3, aby ocalić swoje życie i przyszedł do Berszeby, która należy do Judy i tam pozostawił swojego sługę. Sam zaś poszedł na pustynię, czyli poszedł jeszcze dalej, o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem i owce i życzył sobie śmierci, mówiąc, dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Potem położył się i zasnął pod krzakiem i owce, lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego, wstań, posil się. A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek upieczony i dzban z wodą. Posilił się więc i znowu się położył. Lecz anioł przyszedł po raz drugi, dotknął go i rzekł, wstań, posil się, gdyż masz daleką drogę przed sobą. Myślę, że jakbyśmy nawet byli w jakimś takim miejscu takiego zniechęcenia, jakiejś depresji i wystarczyłaby jedna wizyta anioła, już byś był zupełnie w innym miejscu. Na nim była tak duża presja duchowa, która szła z królowej Jezebel i z tego duchowej presji przeciwstawienia się duchowemu autorytetowi, Bożemu autorytetowi i Bożemu namaszczeniu w ludzie Bożym, że aż drugi raz anioł musiał go budzić. Poważna sprawa. I nawet w ogrodzie Getsemany, kiedy Jezus prosi uczniów, aby się modlili i oni nie mogą się modlić, godziny nie mogą trwać z nim, tylko usypiają, to jest też moment, kiedy oni są pod bardzo silną presją. Oni chcieli się modlić, oni próbowali, ale była tak silna, ciężka opresja duchowa i to coś też pokazuje w świecie duchowym, w walce duchowej, że modlitwa jest tym przełomem po prostu, żeby przejść przez to. Ale czytajmy dalej. Wstał więc i posiliwszy się, szedł w mocy tego posiłku 40 dni, 40 nocy, aż do góry, bo Boży chorym, też nieźle, nie? Wszedł tam do pieczary, aby tam przenocować, że to doszło go słowo Pana tej treści. Co tu robisz, Eliaszu? Dopiero wtedy Bóg do niego pyta, co tu robisz? Ja to czytam jako historię Eliasza, ale to jest też obraz do nas. Co tu robisz, Marcinie? Możesz tu wstawić swoje imię. A on odpowiedział, gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga zastępów. On się skarży. Gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, poburzyli moje Twoje ołtarze, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Rzekł więc do niego, wyjdź i stań na górze przed Panem. Co było pomocą dla niego? Wyjść, czyli zrobić ten krok i stanąć przed Panem. Wejść w Bożą obecność, Boże namaszczenie ponownie. A oto Pan przychodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami, kruszący skały, szedł przed Panem. Lecz w tym wichrze nie było Pana. A po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. A po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana. A po ogniu cichy, łagodny powiew. Gdy go Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz, wyszedł i stanął u wejścia do pieczary. A wtedy doszedł go głos. Co tu robisz, Eliaszu? To jest ciekawe, bo najpierw Bóg powiedział tak jakby troszkę z odległości do niego. To samo pytanie, to samo zdanie. Eliasz skarży się i Bóg mówi, wyjdź. I przychodzi wicher, przychodzi trzęsienie ziemi, przychodzi ogień, te cztery rzeczy i cały czas nie ma w tym samej twarzy Bożej obecności, chociaż to jest Bóg, przechodzi Bóg. Ale twarzy samego Boga jeszcze nie ma. Dopiero kiedy przychodzi łagodny powiew, Eliasz wstaje i podchodzi do pieczary. On musiał znać Boga na tyle, że wiedział, że kiedy ten łagodny powiew przyszedł, to on stał i wyszedł. On musiał go znać, Boga, bardzo blisko. Taki człowiek zachwiał się w momencie po prostu opresji i kiedy przecież oni wygrali, to było definitywne zwycięstwo. I znowu pyta się Pan do niego blisko już, twarzą w twarz. Co ty robisz, Eliasz? A on odpowiedział, gorliwie stawałem w obronie Pana. On dalej się skarży. Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, Twoje ołtarze poburzyli, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. A Pan rzekł do niego, idź, udaj się w drogę powrotną na pustynię damasceńską, a gdy tam dojdziesz, namaścisz Hazaela na króla nad Aramem. A Jehu, syna Nimszego, namaścisz na króla nad Izraelem. Elizeusza zaś, syna Szafata, z Abel Mechola namaścisz na proroka na twoje miejsce. Stanie się tak, że kto ujdzie przed mieczem Hazaela, tego zabije Jehu, a kto ujdzie przed mieczem Jehu, tego zabije Elizeusz. Zachowam w Izraelu jako resztkę 7000 tych wszystkich, których kolana nie ugięły się przed Baalem i tych wszystkich, których usta go nie całowały. Bóg się w ogóle nie rozczula nad Eliaszem. Bóg się nie rozczula nad Eliaszem. Bóg mówi, wstań i idź, bo masz zadanie do wykonania. W ogóle się nie rozczula nad jego podwójnym skarżeniem się, w ogóle. Nawet nie odpowiedział mu specjalnie na to pytanie. Mówi, wstawaj, idziesz, masz zadanie do wykonania. Odszedł więc stamtąd i znalazł Elizeusza, syna Szafata, przy orce. 12 zaprzęgów szło przed nim, a on był przy 12. Eliasz podszedł do niego i zarzucił na niego swój płaszcz. Wtedy opuścił woły i pobiegł za Eliaszem i rzekł, pozwól mi pocałować mojego ojca, moją matkę, a potem pójdę za tobą. Ta historia coś przypomina w Ewangelii, prawda? A on mu odpowiedział, idź, ale potem wróć, bo po cóż ci to uczyniłem? Wrócił więc do niego i wziąwszy parę wołów, zarżnął je, a na uprzęży z tych wołów ugotował ich mięso i podał swoim ludziom, a oni jedli. Potem ruszył i poszedł za Eliaszem i usługiwał mu. Myślę, że pamiętacie jeszcze tą historię, kiedy później Eliasz odchodzi, kiedy Rydwan ognisty go porywa, a Elizeusz prosi o podwójną miarę twojego namaszczenia, które było nad Eliaszem. I Eliasz mu odpowiada: o trudną rzecz prosiłeś, ale jeżeli mnie zobaczysz, to otrzymasz tą podwójną miarę namaszczenia Bożego. I Elizeusz widzi to, łapie ten płaszcz, później wraca i mówi: w imieniu Boga, który był z Eliaszem, w imieniu Boga Izraela, uderza w wody Jordanu i one się rozstępują, prawda? I oni wszyscy to widzą, że to namaszczenie pozostaje też nad Elizeuszem. Ale jest tu też pewna głęboka myśl, uważam, kilka głębokich myśli, które reprezentuje Eliasz i Elizeusz. Ja myślę, że w ogóle Eliasz jest szczególną postacią w Biblii. Ona jest mocno też przytaczana w Nowym Testamencie. I Jan Chrzciciel również był w duchu Eliaszowym. I jest mowa o nim, że był wielki w tym Starym Przymierzu. Ale Biblia też mówi, że ci, którzy są według Nowego Przymierza, są nawet więksi. A przecież my nie czynimy tych rzeczy, które czynił Eliasz ani Jan Chrzciciel. Więc jesteśmy zupełnie w miejscu tak jakby niewykorzystanego potencjału. I tu jest kilka drobnych myśli, które tak naprawdę są bardzo radykalne. Kiedy popatrzymy na całość słowa, to zobaczymy, że Bóg czasami nie zostawia nam takiego miejsca na takie po prostu marudzenie, rozczulanie się nad sobą. Kiedy Jezus mówi, że kto nie zostawi swojego życia dla mnie, jeżeli nie zostawisz, to go stracisz, a jeżeli go zostawisz, to je znajdziesz, to jest bardzo radykalne. Jest wiele tego typu słów w Biblii, że musimy służyć Panu całym swoim sercem. Wiele przykładów Pawła Apostoła, Filipa, który był pełen gorliwości, pełen Ducha Świętego, pełen żarliwości i poddanie się Bogu. I koniec Biblii, koniec Nowego Testamentu mówi, że zwycięzca odziedziczy to wszystko. Tak? Wielokrotnie Jeszua to powtarza do kościołów, różnych kościołów, do których dedykuje swoje słowo. I teraz kontynuując, bo powiedziałem, że coś dołożę do tego, co Piotrek powiedział. Tu jest napisane tak: ale potem wróć, idź, ale potem wróć, bo po cóż ci to uczyniłem? Marka na przykład, Ewangelia kończy się. I rzekł im: idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy wierzyli w imieniu moim. Demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą. Węże brać będą, choćby coś utrującego wypili nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Jeżeli w Starym Testamencie z Eliasza na Elizeusza przeszło tak potężne namaszczenie, to a sam Jeszua mówi, że nad nami jest coś więcej niż to, co było nad nimi, to możemy również to słowo wziąć: to po cóż ci Bóg to dał? I myślę, że również to, co też Piotr się dzielił dzisiaj odnośnie zrozumienia Izraela. Jeżeli popatrzycie na to strategicznie, przyjrzycie się z boku na pewne rzeczy, które Bóg dzisiaj mówi do Kościoła, to znaczy, że co to jest? Czy chodzi o jakąś fajną piosenkę w Kościele, żeby wszystkim było tylko miło? Czy chodzi o coś, co Bóg dzisiaj bardzo poważnie robi pośród narodów, wobec swojego narodu, wobec Kościoła? Biblia mówi, że On nie uczyni nic, dopóki nie powie tego swoim prorokom. Czy On do nas mówi, że zamierza pewne rzeczy uczynić? I również położył na nas, nie tylko na Ducha Świętego po prostu, żebyśmy sobie radzili w naszym osobistym życiu, ale położył na nas namaszczenie więcej niż Eliaszowe, bo namaszczenie Jeszuły Mesjasza, aby chodzić w Jego uczynkach, w Jego działaniu, a być Jego świadkiem, i nie położył tego tylko po prostu, żebyśmy sobie od tak przeżyli życie. Jest na tobie odpowiedzialność. Jest na tobie odpowiedzialność. Co z tym namaszczeniem i pomazaniem zrobisz w swoim życiu? Czy będziesz gorliwie szukał Boga, kopał, aż się dokopiesz do właściwych fundamentów i na tym zbudujesz dom? Czy pozwolisz, aby duch, który stał za Jezebel, cię zgasił, przestraszył i uciekniesz przed Bogiem? To jest pytanie do każdego z nas. Mocno to zabrzmiało, ale myślę, że to jest ważne, aby nas wszystkich obudzić, dlatego że powrót Mesjasza jest bardzo, bardzo blisko. I nie możesz się oglądać na innych ludzi. Musisz sam wziąć odpowiedzialność za to, że Bóg do Ciebie mówi, po toż Ci uczyniłem to, po toż Cię przykryłem płaszczem namaszczenia obecności Bożej. Nie po to, żebyś to skrył, ale po to, żebyś tym usługiwał w taki sposób, jak Bóg Cię do tego powołał. I to jest Twoja odpowiedzialność. To jest odpowiedzialność każdego z nas. Jesteśmy też po to dla siebie nawzajem, tak jak Biblia mówi, aby siebie nawzajem zachęcać, abyśmy, tak jak jest napisane, abyśmy nie opuszczali wspólnych zebrań, zgromadzeń, dlatego, że to jest miejsce, kiedy nawzajem się dzielimy, jesteśmy błogosławieni, zachęcani. Więc kiedy jest czas modlitwy w Kościele, kiedy jest czas wstawiennictwa, postu, modlitwy o Kościół, bądź w tym miejscu. Bądź w miejscu, do którego Cię Bóg powołuje. Nie da się wyprzeć z tego miejsca. Nie da się po prostu gdzieś wyprowadzić na inne tory i pozostać po prostu w domu, dlatego, że to jest Twoja odpowiedzialność, aby wziąć powołanie swoje, jako pewnego rodzaju odpowiedzialność, może nawet w pewnym sensie dzieło, które masz wykonać. Paweł był w tym miejscu, apostoł, powiedział, biada mi, jeżeli nie będę głosił Ewangelii. On był w tym miejscu, może my jeszcze nie dorośliśmy do tego miejsca. Ja osobiście wiem, że jeżeli nie będę wykonywał swojego powołania, to biada mi. Po prostu stracę nagrodę. To jest dla mnie po prostu priorytetowe w moim życiu. Najpierw jest Bóg, potem jest moja rodzina, potem jest Kościół, potem jest mój zawód. Ale to jest dla mnie priorytetowe, aby iść dokładnie za tym, do czego Bóg nas powołuje.